Tytuł tygodnia.
Piotr Bojarski. Mecz. Ta sensacyjna powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Marzec 1938 roku. W zakładach Cegielskiego zabito robotnika kotlarni Walerego Barszcza. Śledztwo prowadzi komisarz Zbigniew Kaczmarek. Czyta Krzysztof Gosztyła.
Stary doktor Wojciech Marciniak podniósł się wolno z klęczek, strzepnął wierzchem dłoni kurz z kantów spodni i spojrzał smutno na komisarza. Wyjątkowo prymitywna zbrodnia, powiedział cicho, jakby z przyganą w głosie. Uderzenie twardym narzędziem w tył głowy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była jakaś metalowa sztaba. Marciniak rozejrzał się po kotlarni, szukając dowodów na poparcie swoich przypuszczeń.
— Co ty powiesz, Wojtuś? Jesteś pewny, że to był cios w głowę? — uśmiechnął się złośliwie Kaczmarek.
— I niepotrzebnie dowcipkujesz, Biniu? — doktor zganił oficera. — Nigdy nie grzeszyłeś wyczuciem chwili, ale w tej sytuacji...
— No już dobrze, dobrze, Wojtuś, tylko się nie gniewaj, no...
Komisarz klepnął lekarza przyjacielsko w ramię.
— Lepiej powiedz mi, kiedy szanownego nieboszczyka mogło spotkać to twarde narzędzie.
— Znowu ironizujesz.
— Ani myślę, Wojtuś, po prostu proszę cię o ważną informację.
Doktor Marciniak zastanowił się przez moment, a potem zerknął na zegarek i zdecydował. — To musiało się stać... Nie później niż o 6. Denat jest już zimny, stężenie pośmiertne mięśni może wskazywać na...
Tak myślałem. Komisarz bezpardonowo przerwał jego ledwie rozpoczęty wywód. No dobrze, że chociaż to nam się zgadza.
Muszę przesłuchać tych kocmuchów zza okna, westchnął komisarz. No tak, trzeba zebrać jak najwięcej informacji o tym nieszczęsnym Barszczu, ale ostrożnie... Bo wśród nich może być morderca.
Rzucił raz jeszcze spojrzenie ku brudnej, okopconej szybie i znowu napotkał za nią skupione spojrzenia pracowników kotlarni.
No też mają widowisko, szlak by ich trafił. Myśl, że musi jak najszybciej spotkać się z całym tym towarzystwem, nie należała do najmilszych.
Nowak!
Krzyknął Kaczmarek.
Tak jest. Znaleźliście przypuszczalne narzędzie zbrodni?
— Jeszcze nie. Panie komisarzu, szukamy go za wzięcie i zapewniam, że
mam nadzieję, Nowak, mam nadzieję. A na razie śmigaj pan do pana prezesa zakładu z pilnym zapytaniem.
— Z jakim zapytaniem, panie komisarzu?
Przodownik Nowak nie wiedział, o co chodzi. — O wolny pokój do przesłuchań, baranie, i to na jednej nodze i już. — Tak jest.
Wronki, zakład karny, 10:00. Stare drzwi wejściowej bramy zakładu karnego otworzyły się ze zgrzytem. Z półcienia wyszedł nieogolony mężczyzna w połatanych spodniach i starej kufajce. W ręku trzymał szary tobołek, w którym zmieścił cały dobytek.
— No spływaj, Wysocki, już!
— usłyszał ponaglenie strażnika zza bramy.
— Bo się jeszcze rozmyślimy! —
Rechotliwy śmiech drugiego klawisza wyrwał Wysockiego z zamyślenia. Zrobił kilka kroków do przodu i nagle, jakby w odruchu tęsknoty za celą, w której spędził ostatnie 3 lata, obrócił się i spojrzał melancholijnie na budynek więzienia. Anatol Wysocki miał powody do tej chwili słabości. Za murem zostawiał lichą, ale jednak względną stabilizację. Posiłki, praca, spacerniak. Teraz czekała go niepewna przyszłość, bez żadnych widoków na jakiekolwiek zatrudnienie i dach nad głową. 3 lata spędzone we Wronkach bezpowrotnie zniszczyły jego renomę niezłego krawca z poznańskich garbar. W Poznaniu był skończony. I dobrze zdawał sobie z tego sprawę. W więzieniu zdążył pogodzić się z łatką kryminalisty i oswoił się z nowym miejscem pobytu. Szybko przekonał się, że mimo rygorów i pogardliwego stosunku strażników, miało ono również dobre strony. pewna miska zupy na obiad i porcja chleba z czarną kawą rano. To było niemało w świecie, który ciągle dochodził do siebie po latach wielkiego kryzysu. Ale właśnie teraz ten błogi okres zawieszenia się kończył. Westchnął, zarzucił tobołek na ramię i ruszył przed siebie. Za zakrętem brukowanej kamieniami uliczki zorientował się, że zmierza wprost na dworzec kolejowy.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.